Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj zajrzymy na cmentarz w Opinogórze i dowiemy się, dzięki obecności naszego gościa, jakie ciekawe nagrobki, ciekawych postaci związanych z Opinogórą możemy tam spotkać. Proszę Państwa, spacerując alejami cmentarza w Opinogórze wspominamy rodzinę, znajomych, sąsiadów, ale tyle nazwisk brzmiących z francuska rzadko kiedy mamy okazję spotkać. Jaką historię kryje w sobie opinogórska nekropolia? O tym dzisiaj rozmawiam w audycji z panem Rafałem Wróblewskim, kustoszem Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy wiadomo, kiedy dokładnie powstał cmentarz
opinogórski? Cmentarz opinogórski powstał w XIX wieku, dokładnie w 1824 roku. Powstał jako miejsce, w którym mogły być grzebane osoby związane z Opinogórą i osoby związane z majątkiem generała Wincentego Krasińskiego, który w tym czasie już powoli pomieszkiwał, zarządzał majątkiem z Opinogóry.
Panie kustoszu, to decyzją Napoleona powstawały w Polsce cmentarze zorganizowane. Zakazano pochówków wokół świątyń. To jest dokładnie ten sam czas, co innych cmentarzy?
Napoleon umiera w roku 1821. Od roku 1815 de facto o Napoleonie na terenach polskich zapominamy. Napoleon jest taką postacią bardziej mityczną, takim etosem, takim najwyższą opatrznością, do której mogą się odwoływać weterani. Osoby, które były związane z księstwem warszawskim. Czasy Królestwa Polskiego to jest zupełnie inne wprowadzenie postępowania, zupełnie inna kodyfikacja prawa, bo jedną konstytucję nadał nam Napoleon jako konstytucję księstwa warszawskiego. Później konstytucja została nadana przez cara oraz króla polskiego Aleksandra I i ona pewne sprawy w zupełnie inny sposób traktowała i w zupełnie inny sposób do tych spraw podchodziła. Tutaj decyzja ta była wydana w 1824 roku i było pozwolenie na grzebanie w pobliżu katakumb, w pobliżu kaplicy, która funkcjonowała w Opinogórze, funkcjonowała na terenie już poza obrysem Parku Opinogórskiego. Tam były pozwolenie na grzebanie zwłok najbliższych i o tej kaplicy, o tych katakumbach mówimy, mając na myśli matkę Zygmunta Krasińskiego, która tam była pierwszą osobą pochowaną. Później został stworzony cały ten wspaniały kompleks, który funkcjonuje po dziś dzień, gdzie pochowany jest generał Wincenty Krasiński, gdzie jest pochowany nasz wieszcz narodowy Zygmunt Krasiński, jego babcia, jego dziadek oraz pierwsze pokolenie dzieci Zygmunta. I na cmentarzu, który funkcjonował, tak jak powiedziałem, od roku 1824, były chowane, były grzebane osoby, które były związane z majątkiem Wincentego Krasińskiego, później Zygmunta Krasińskiego. Był to na przykład lekarz Franciszek Girardot, była to na przykład osoba, która była odpowiedzialna za wychowanie Zygmunta Krasińskiego, Bona de la Haye, był to nauczyciel Chiarini. Bardzo dużo takich osób związanych z Krasińskimi na tym cmentarzu w Opinogórze jest pochowanych.
A więc stąd te francusko brzmiące nazwiska, osoby najbliższe rodzinie Krasińskich. Czy to oznacza, że ród Krasińskich otaczał się częściej Francuzami niż Polakami?
Nie. Po części to były osoby, które swoim życiem, swoją postawą zdecydowały się na związanie z Wincentem Krasińskim. Nie ukrywajmy, Wincenty Krasiński był osobą dość znaczną, osobą, która miała dość wyraźny wpływ na funkcjonowanie państwa polskiego po roku 1815. Był marszałkiem senatu, był senatorem, był głównodowodzącym oddziałów gwardyjskich, które funkcjonowały w ramach Armii Królestwa Polskiego. Całą swoją biografią przed rokiem 1814 w kwietniu, na początku kwietnia, 4 kwietnia 1814 roku, stworzeni i dowodzeni przez Wincentego Krasińskiego szwoleżerowie odpowiedzialni bezpośrednio za bezpieczeństwo Napoleona złożyli zakończyli służbę u boku Napoleona i przeszli jako żołnierze polscy pod dowództwo cara, pod dowództwo wielkiego księcia Konstantego, który w ówczesnym czasie został powołany na stanowisko głównodowodzącego polską armią. I Wincenty Krasiński w roku 1814 powracał do Polski jako ta osoba, która dowodziła i osoba, która prowadziła polskie oddziały powracające z Francji na tereny księstwa warszawskiego, bo jeszcze wtedy nie było ustalone, jak te państwo nowo powstałe będzie się nazywało. Dopiero później wypłynęła podczas Kongresu Wiedeńskiego myśl, aby państwo powróciło do nazwy Polska w swoim założeniu i zostało powołane ponownie Królestwo Polskie, w tym momencie połączone Unią Personalną z Cesarstwem Rosyjskim i car rosyjski był równocześnie królem polskim. Musimy też pamiętać, że w momencie, kiedy odsunięty został od władzy Napoleon Bonaparte, bardzo duża ilość Francuzów, którzy znajdowali się w otoczeniu polskiego wojska, bo dużo tych Francuzów służyło w polskim wojsku, było na kontraktach, miało płacony żołd. W tej nowej rzeczywistości, która funkcjonowała we Francji, za bardzo nie mogło się odnaleźć, bo został wprowadzony tak zwany biały terror, czyli ci, którzy doszli do władzy po odsunięciu Napoleona, tępili i w sposób dość jednoznaczny starali się odsunąć od możliwości podejmowania jakichkolwiek decyzji w państwie osoby, które były związane z Napoleonem. I stąd ci wszyscy Francuzi, którzy byli połączeni i byli w orbicie wpływów polskiego wojska, oni z tym wojskiem przyszli do Polski. Oni na jakiś czas wrócili do Francji, zobaczyli, że tamta nowa rzeczywistość jest dla nich na tyle niekorzystna, że nie mogą się w niej odnaleźć i powrócili do Polski. Takim sztandarowym przykładem jest lekarz pierwszego pułku szwoleżerów, lekarz, chirurg Franciszek Girardot, który, tak jak powiedziałem wcześniej, jest pochowany na Opinogórskim cmentarzu. Jest to postać na tyle ciekawa, że Franciszek Girardot przez bardzo długi okres czasu był lekarzem, który świadczył usługi medyczne w Warszawie. Był lekarzem wyższych sfer, ale również był lekarzem, który udzielał pomocy, opiekował się zwykłymi ludźmi. Takimi dwoma najbardziej znanymi i budzącymi zaciekawienie i budzącymi zainteresowanie pacjentami François Girardota byli Zygmunt Krasiński oraz Fryderyk Chopin. Bo Fryderyk Chopin był związany z krakowskim przedmieściem, był związany z Pałacem Namiestnikowskim ze względu na to, że Zygmunt Krasiński oraz Fryderyk Chopin byli taką cudowną dwójką wspaniałych dzieci, które były pokazywane po salonach, były prezentowane. Fryderyk Chopin improwizował na fortepianie. Zygmunt Krasiński z pamięci mówił fragmenty klasycznej greckiej poezji, tworzył samodzielnie też podstawowe jakieś tam rytmy, jakieś wersy. Dodatkowo ojciec Fryderyka Chopina był bardzo znanym i bardzo szanowanym Francuzem, który udzielał lekcji języka francuskiego całej nobilitowanej, całej Warszawie, pochodzących z wyższych sfer. Więc tutaj te okręgi dotyczące funkcjonowania życia różnych ludzi związanych z Mazowszem, związanych z Polskiem, przecinają się, nakładają się i powstają właśnie takie interesujące sytuacje, takie interesujące przedstawienia, chociażby tutaj dotyczące właśnie spoczywającego na Opinogórskim cmentarzu doktora François Girardota.
Panie Kustoszu, a więc tak, lekarz, kapitan szwoleżerów gwardii, nauczyciel języków arabskiego i greckiego, czy też Bona Zygmunta Krasińskiego. Oni wszyscy bywali w Opinogórze, czy mieszkali w Opinogórze? Jak wyglądała Opinogóra w tym czasie, chociażby 1824 rok, powiedzmy?
Musimy brać pod uwagę to, że to były osoby, które pełniły określone obowiązki. Tak jak mówiłem o lekarzu, to on bardzo dużo swojego czasu poświęcał i spędzał w Warszawie, ale zakładam, że w momencie, kiedy była sytuacja taka, iż Wincenty Krasiński zapraszał swoich byłych podkomendnych do Opinogóry, a był z tego powszechnie znany i nawet mamy zapiski źródłowe mówiące o tym, że raz na jakiś czas Wincenty Krasiński zapraszał tutaj swoich byłych podkomendnych, nie tylko Francuzów, ale również Polaków, do Opinogóry i były, tak jak to jest ujęte w źródłach, galopy, czy też pogonie po polach. Mieli możliwość, żeby spotkać się, powspominać dawne czasy, posiedzieć przy ognisku, pobiesiadować. Zakładam, że w takich celach wypoczynkowo-relaksacyjno-towarzyskich wtedy ci ludzie związani z Wincentym Krasińskim przyjeżdżali i byli w Opinogórze. Bona, zakładam, że większość czasu spędzała w Warszawie, tam gdzie Zygmunt przebywał, jak przebywał w Dunajowcach u swojej słynnej babki, również ta Bona z nim przebywała, no bo taka osoba, która była odpowiedzialna za opiekę nad małoletnim dzieckiem. Jest zrozumiałe, że ona jest tam, gdzie dziecko jest. Nauczyciele, których pani wymieniła, to oni byli również wykładowcami na Uniwersytecie Warszawskim, czy też wykładali i uczyli w warszawskich szkołach, ponadpodstawowych, liceach. Rozumiem, że w okresie wakacyjnym, w okresie świąt, w okresie, kiedy miała możliwość i była możliwość do tego, aby chwilę odetnąć, oni do Opinogóry przyjeżdżali, bo wiemy, że Opinogóra była takim miejscem, które za młodu była bardzo chętnie odwiedzana przez Zygmunta Krasińskiego. Była takim miejscem, które on uważał za arkadyjskie, takie miejsce właśnie spokoju, miejsce, w którym on mógł czuć się swobodnie, robić co chciał, polować, chodzić po polach, spędzać czas z rówieśnikami ze stanu chłopskiego, ale też i obserwować otaczający go świat, obserwować otaczające naturę.
A ciekawe jest to, że jeśli te bliskie postaci rodowi Krasińskich umierały, no to nie były chowane gdzieś tam na cmentarzach bezimiennie, ale właśnie blisko tej rodziny. Czyli taki szacunek jednak do tych osób.
Tu jest bardzo wyjątkowa kwestia, bo jeżeli nawet ktoś, kto będzie miał możliwość, żeby pojawić się na cmentarzu w Opinogórze, będzie po tym cmentarzu chodził i odnajdzie taki grób, czy Bony, czy nauczyciela, czy lekarza, czy jakiegoś byłego żołnierza, który został wyznaczony na osobę, która była odpowiedzialna za majątek, odnajdzie tam na jego nagrobku inskrypcję, że nagrobek został ufundowany przez generała Wincentego Krasińskiego, że ta osoba była obdarzona szacunkiem, była obdarzona zaufaniem przez generała i dlatego też taki nagrobek tu został postawiony. Te nagrobki też są wyjątkowe, bo gdyby one były, nie chcę użyć takiego słowa umniejszającego pamięć i sposób grzebania osoby zmarłej, gdyby one były, przepraszam, pospolite, to one na pewno po dziś dzień by się nie zachowały, ale jeżeli podejdziemy na cmentarz i popatrzymy, to na każdym z tych nagrobków odnajdziemy jakieś takie elementy nawiązujące, pokazujące, że ta osoba była kimś wyjątkowym i na przykład jeżeli jest nagrobek nauczyciela, to ten nagrobek pokazuje właśnie zainteresowania, pokazuje te wszystkie elementy, które były charakterystyczne dla tej osoby, czyli jeżeli to był nauczyciel języka arabskiego, no to na jego nagrobku odnajdziemy elementy nawiązujące przykładowo do Egiptu, odnajdziemy nawiązujące elementy do tego, czym on się parał, czym on się zajmował. Nagrobek lekarza Girardot ma cechy charakterystyczne, nawiązujące do jego herbu, bo w jego herbie pojawiła się noga ze względu na to, że w momencie, kiedy kończył się zmagania napoleońskie w roku 1814, podczas jednej z ostatnich bitew, na oczach Napoleona François Girardot został ranny i została mu przez głównego chirurga armii Larreya amputowana noga. Dodatkowo jeszcze za bohaterstwo, za dzielność okazaną na polu walki, ten lekarz został nagrodzony Legią Honorową. Tylko kilku lekarzy podczas zmagań napoleońskich i całych batalii i kampanii zostało nagrodzonych Legią Honorową. Franciszek Girardot właśnie taką legię został nagrodzony. I tą legię, i inne odznaczenia, które zostały mu nadane w trakcie służby wojskowej, odnajdziemy na jego nagrobku. Jeżeli mówimy tutaj też o nagrobku Bony, osoby zajmującej się Zygmuntem. Ona wcześniej zajmowała się również synem Napoleona I, Napoleonem II, zwanym Orlątkiem. Ta płyta, bo to jest właściwie nagrobek przykryty masywną metalową płytą, ta płyta naprawdę posiada bardzo piękne inskrypcje, posiada wyjątkową ornamentykę oraz informacje dotyczące postaci spoczywającej pod tą płytą oraz tej osoby, która tę płytę ufundowała.
Czyli te fakty historyczne są zawarte w tych nagrobkach, tak najkrócej można powiedzieć. Na szczęście one zostały, niektóre z nich poddane restauracji, a więc jest szansa na to, że przetrwają kolejne wieki i będą mówiły o historii tej miejscowości. Panie kustoszu, a spróbujmy wymienić chociaż kilka innych postaci, ciekawych postaci związanych z Opinogórą, które tworzyły na przykład Opinogórę i są pochowane na cmentarzu.
Odnajdziemy nagrobki osób, które nie były związane z Opinogórą w sensie takim, że nie były związane z rodem Krasińskich i Krasińskimi de facto. Na przykład odnajdziemy nagrobek księdza Mościckiego, który przez ponad 40 lat był na zsyłce na Syberii. W momencie, kiedy ta zsyłka zakończyła się i on, jakby to powiedzieć, na piechotę powrócił tu do Opinogóry i aż do śmierci, w momencie kiedy tu powrócił, był proboszczem opinogórskiej parafii. Naprawdę bardzo wyjątkowa postać. Dodatkowo pochowane są osoby, które były związane z ordynacją, byli związani z Opinogórą, a te osoby niekoniecznie musiały być żołnierzami Wincentego Krasińskiego, bo na przykład jest pochowany tak zwany plemipotent, czyli osoba zarządzająca majątkiem opinogórskim, Stanisław Krynicki. Był też lekarz weterynarii Mikołaj Andracki. Były osoby, które zajmowały się lasami, czyli między innymi pan Nowicki. Tych wszystkich osób nagrobki zostały poddane konserwacji. Tych nagrobków, które zostały de facto uratowane, jest ponad 21. W dwóch etapach. Pierwszy etap miał miejsce w 2019 roku, drugi etap miał miejsce w 2022 roku. Te nagrobki zostały oczyszczone, te nagrobki zostały doprowadzone do naprawdę wyjątkowego stanu. Można je podziwiać, można je oglądać. Muzeum otrzymało dofinansowanie z środków samorządu, ze środków z Unii, pochodzących z Unii Europejskiej i dzięki temu ci wszyscy, którzy przyjeżdżają do Opinogóry zwiedzić muzeum, przejść się po parku, mogą również podejść na cmentarz i te wyjątkowe mogiły, w których spoczywają ludzie związani z Opinogórą, podziwiać.
Panie kustoszu, ale nie możemy też o podziemiach kościoła zapominać, gdzie, nie wiem, czy użyję dobrego stwierdzenia, te najważniejsze osoby spoczywają z rodu Krasińskich? Chyba tak.
No, można powiedzieć, że
nie chcemy tutaj hierarchii w ten sposób, no ale jednak najważniejsze.
Tak, bo sam Zygmunt Krasiński wraz ze swoim ojcem, generałem Wincentem Krasińskim, spoczywają w Opinogórze. I już o tym, że spoczywają w Opinogórze, pisał Stefan Żeromski, matka Zygmunta Krasińskiego, no bo od niej cała ta historia tej kaplicy, tych katakumb, gdzie spoczywają Krasińscy, się zaczęła. I spoczywa jego babka, spoczywa jego dziadek, spoczywają jego dwaj synowie. Spoczywają późniejsze pokolenia Krasińskich i można powiedzieć, że jest to takie dość unikatowe i wyjątkowe miejsce ze względu na to, że czy Mickiewicz, czy Słowacki są pochowani na Wawelu. Chopin pochowany jest w Paryżu, a tutaj najbliżej nas, de facto rzut kamieniem od Warszawy na Mazowszu, spoczywa trzeci wieszcz. I mało ludzi po prostu z tego sobie zdaje sprawę. Ja pamiętam, że jak ja jeszcze chodziłem do liceum, to w wypisach, to się tak nazywało, jak była omawiana epoka romantyzmu, to było zdjęcie opinogórskiego zameczku. I tam było wspomniane właśnie, że Opinogóra jest takim miejscem, gdzie romantyzm rozwijał się, gdzie romantyzm jest zakorzeniony i właśnie coś takiego było. Teraz, kiedy przyjeżdżają grupy, kiedy przyjeżdżają nawet studenci, bo ja akurat mam trochę do czynienia ze studentami przyjeżdżającymi z uczelni, czy w Toruniu, czy z innych uniwersytetów i czasami mam możliwość z nimi porozmawiania, pokazania im tutaj parku, pokazania im muzeum. Oni mają wiedzę, że coś takiego jest, ale że Zygmunt tutaj spoczywa w Opinogórze, nie wszyscy. Na nowo trzeba po prostu tą wiedzę dotyczącą epoki romantyzmu, tą wiedzę dotyczącą tych wszystkich małych ojczyzn, o których mówimy i o których mamy do czynienia tutaj na Mazowszu. Musimy pamiętać i musimy to tworzyć. Fajnie, że jest w chwili obecnej moda na to, żeby dzieci, żeby młodzież, żeby uniwersytety trzeciego wieku przychodziły do muzeów, bo po to są muzea, żeby edukować, żeby pokazywać, żeby opracowywać, żeby prezentować. I uważam, że wszelkie działania prowadzące do edukacji społeczeństwa dotyczące tej wyjątkowej epoki, a mówimy tu o epoce romantyzmu, są jak najbardziej korzystne, jak najbardziej skazane.
Ziemia ciechanowska ma to szczęście, że spoczywają prochy chociażby Zygmunta Krasińskiego, naszego wieszcza narodowego, ale też nie zapominajmy o Krasnem, które nazywane jest przecież Wawelem północnego Mazowsza, gdzie wszystko, jeśli chodzi o ród Krasińskich, się zaczęło, proszę państwa. Także tam też zachęcamy do odwiedzania podziemi, gdzie spoczywają Krasińscy. I mój ulubiony temat, pani kustoszu. Żona Zygmunta Krasińskiego nie spoczywa w Opinogórze. Musimy to podkreślić.
No, biorąc pod uwagę, że po śmierci Zygmunta małżonka Zygmunta związała się z kolejnym mężczyzną, też z rodu Krasińskich i też mając nazwisko Krasiński, no trochę jest dziwne, żeby ona po śmierci spoczęła u boku swojego pierwszego męża, skoro miała drugiego. Biorąc pod uwagę, w jaki sposób wyglądał związek Zygmunta z jego małżonką, bo był to związek dość wyjątkowy i na tym może poprzestańmy. Może nawet lepiej, że ona w tym Krasnym spoczywa.
Wybierając się do Opinogóry, może warto zarezerwować troszeczkę więcej czasu i pojechać od razu do Krasnego. Tak. Państwo się nie zawiedzicie, ci, którzy jeszcze z naszych słuchaczy nie byli w Krasnem, także gorąco polecamy. A dzisiaj, proszę państwa, postaraliśmy się z panem kustoszem Rafałem Wróblewskim z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odkryć tajemnicę opinogórskiej nekropolii i dowiedzieliśmy się między innymi, skąd tyle nazwisk brzmiących z francuska właśnie na cmentarzu w Opinogórze. Że bardzo dziękuję, panie kustoszu, że opowiedział pan nam o tych bardzo ciekawych historiach, jak przepiękną i wspaniałą historię mamy w naszym regionie. Przekonujemy się każdego dnia, chociażby nawet taką audycją. Dziękuję serdecznie za nasze spotkanie.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.